trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Szósta niedziela wielkanocna, rok A. Z Dziejów Apostolskich. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Z pierwszego listu apostoła Piotra. Pana Chrystusa uznajcie w sercach waszych za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. Z Ewangelii według świętego Jana. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Siostry i bracia, przed nami kolejna niedziela wielkanocna. Cały czas trwamy w tej radości zmartwychwstania naszego Pana i Boga. Przeżywamy tę radość, doświadczamy jej i dzielimy się nią z innymi. I mam nadzieję, że nie jest to tylko pobożne życzenie, czy jakieś założenie, które powinno się pojawiać w Kościele w związku z okresem wielkanocnym. Dzisiaj liturgia słowa zachęca nas do przyjrzenia się kilku tematom i rzeczywiście chciałbym każdy z nich chociaż przez moment dotknąć, ponieważ wydaje mi się, że jest to ważna sprawa. Wiem, że trochę tajemniczo, ale za chwilę wszystko wyjaśnię czy rozjaśnię, ufam, dzięki Duchowi Bożemu. Zacznijmy zatem od Dziejów Apostolskich. Filip głosi Chrystusa w miastach Samarii. Warto dotrzeć do informacji, czym była Samaria. Już przynajmniej raz wyjaśniałem gdzieś to powiązanie Samarii czy Samarytan z Żydami, a właściwie brak powiązań, przede wszystkim ze strony żydowskiej. I to, że określenie Samarytanin czy Samaria było synonimem odstępstwa, odejścia od wiary, tak to traktowali Żydzi, było to też określenie człowieka, który kolaboruje z rządem okupacyjnym, ponieważ no tak akurat zachowywali się Samarytanie, czy właściwie mieszkańcy tej północnej części Izraela, to było Królestwo Północne. Chodziło też o pewne zaszłości religijne. Sporo było napięć między Żydami a Samarytanami i Żydzi, chcąc obrazić Jezusa, nawet nazwali go raz czy drugi, przynajmniej jeden raz został zanotowany przez świętego Jana w Ewangelii, Samarytaninem. Jezus oczywiście odniósł się do postaci Samarytanina w jednej z najpiękniejszych przypowieści o miłosierdziu, o łasce Boga ofiarowanej drugiemu człowiekowi, który jest powalony przez grzech, który ucieka od świętości i tak naprawdę nie jest w stanie o własnych siłach powrócić do łaski, do przestrzeni, do stanu łaski, do tej bliskości z Bogiem. Potrzebuje pomocy, potrzebuje kościoła, tej gospody, potrzebuje Samarytanina, który go tam dostarczy, czy potrzebuje Jezusa, którego często właśnie w taki sposób traktujemy. Ale słyszymy dziś w Dziejach Apostolskich, że właśnie tam, właśnie w tamto miejsce, niezwykłym, cudownym zrządzeniem Bożej opatrzności, może tak nawet troszkę grając na nosie Żydom, dociera tam Filip, głosi Chrystusa, opowiada o Jezusie. Czyli, biorąc pod uwagę cały kontekst Ewangelii, głosi im kogoś podobnego do nich. Głosi im człowieka, którego przezywano z pogardą, że jest Samarytaninem i dokonuje w imię tego człowieka, w imię Boga człowieka, Jezusa Chrystusa, w imię Mesjasza, ogromnych znaków, niezwykłych cudów. Tłumy, tak przynajmniej podają nam Dzieje Apostolskie, słuchają z ogromną uwagą tego, co przepowiada, co proklamuje, co ogłasza, nie tylko do czego przekonuje, ale co zwiastuje im Filip. Filip jest w tym momencie w roli anioła zwiastującego Ewangelię i słuchając tych słów doświadczają przemiany serc, widząc też znaki, które Filip czyni. Uwolnienia opętanych, uzdrowienia sparaliżowanych, chromych, powód do ogromnej radości w głównym mieście, w Samarii. Tak sobie pomyślałem, zatrzymując się przy tym tekście, że rzeczywiście Pan Bóg przychodzi najpierw i przede wszystkim do tych, którzy są spragnieni Jego łaski, którzy w myśleniu wielu pobożnych, poważnych czy poważanych zostali zepchnięci na margines. Myślę, że jest to doświadczenie wielu z nas, wierzących, wielu z was, siostry i bracia, wielu z nas doświadczyło wiary, doświadczyło spotkania z Chrystusem, doświadczyło tej przemieniającej mocy miłości Boga, właśnie dlatego, że Chrystus przyszedł do nas jako do tych, którzy są grzesznikami, Nie dlatego, że byliśmy porządni, dobrzy i zasługujący na łaskę, ale, jak napiszą apostołowie w swoich listach, byliśmy raczej potomstwem zasługującym na śmierć niż na miłosierdzie. A Bóg nam okazał miłosierdzie, Bóg nam okazał łaskę, Bóg nam pokazał swoją miłość, właśnie przychodząc do nas. Głoszenie nadziei, głoszenie Chrystusa, który jest podobny do nas we wszystkim, oprócz grzechu. Te ostatnie tygodnie wielkanocne bardzo mocno zatrzymują mnie wobec tej tajemnicy, wobec konieczności głoszenia, wobec tego nakazu, który pozostawia Chrystus po swoim zmartwychwstaniu apostołom i całemu Kościołowi, by nieść, by głosić, by objawiać Bożą przyjaźń i Bożą miłość. Teraz na dniach czytamy, zresztą w Ewangelii też będzie, fragment z Ostatniej Wieczerzy. Te wszystkie słowa Jezusa, który mówi o swojej przyjaźni, oddawaniu życia za innych, o tym, że posyła swojego ducha, że nie zostawia nas sierotami, że chce się o nas zatroszczyć nawet po swojej śmierci, właśnie przede wszystkim po swojej śmierci, po swoim odejściu. Chce się zatroszczyć o tych, których nazywa przyjaciółmi, o tych, za których oddaje życie. I to jest fundament. To jest fundament wiary. To jest to pierwsze, najważniejsze doświadczenie, bez którego dekalog, prawo, te wszystkie rzeczy, które są bardzo ważne, bardzo istotne w naszej wierze, w chrześcijaństwie, tak naprawdę są tylko i wyłącznie ciężarem nakładanym na ludzi bez opamiętania. A najpierw Kościół jest posłany i powołany do tego, by proklamować błogosławieństwo, by proklamować Bożą łaskę, by pokazywać, że jesteśmy powołani do miłości, ponieważ miłość nas stworzyła, miłość nas odkupiła, miłość nas chce prowadzić. Ktoś mi powiedział kiedyś, no tylko o miłości mówisz tutaj, no ale o czym? O czym można mówić, otwierając Biblię? Co można głosić, kiedy Słowo Boże jest słowem miłości do człowieka? Filip przybył właśnie tam, gdzie tej miłości bardzo potrzebowano, gdzie byli ludzie spragnieni, owszem, na pewno żyjący swoimi osobistymi grzechami, odejściami od Boga, swoją, według Żydów, wynaturzoną czy karykaturalną formą wiary, ale tam przychodzi Filip, aby pokazywać, aby dawać prawdę, aby dawać Chrystusa, który jest prawdą, który jest światłem, który jest miłością, który czasami jest traktowany jak Samarytanin. I na to wszystko wchodzi nam drugie czytanie po bardzo pięknym psalmie, który nas zachęci w tę niedzielę do uwielbienia Boga. To jest psalm 66. Tak na marginesie zastanawiam się, czemu właśnie zawsze we wszystkich komentarzach się odwołujemy najpierw do czytań, choć psalm ma równoprawne miejsce i taką samą wartość, taką samą wagę jak czytania, które się w Kościele proklamuje. Dlatego między innymi, tutaj pozwolę sobie na małą dygresję też jako człowiek związany z muzyką, to proklamowanie psalmu musi być bardzo konkretne. Nie może być to ktoś z szeregu, który wychodzi do śpiewania psalmu i z tym śpiewaniem różnie wygląda. Przepraszam, że sobie pozwalam na taką dygresję, ale to są też doświadczenia ostatnich kilku tygodni czy miesięcy, które zbieram nie tylko w swojej głowie, ale którymi dzielę się z braćmi zaangażowanymi również w nurt muzyki liturgicznej, sakralnej, tej, którą wykonuje się podczas nabożeństw, przede wszystkim podczas Eucharystii. Zresztą to słynne powiedzenie świętego Augustyna, kto dobrze śpiewa, dwa razy się modli. No nie wiem czemu odrzucono to słowo dobrze, a święty Augustyn zwracał na to niezwykłą uwagę. Sam zresztą, według pamiętników i hagiografów, świetnie śpiewający człowiek. Kto dobrze śpiewa, bo Bogu należy się to, co najpiękniejsze, dlatego najlepiej śpiewający i najlepiej czytający. A zatem mamy psalm 66. Będziemy powtarzać refren przy czterech zwrotkach tego psalmu. Niech cała ziemia chwali swego Pana i rzeczywiście razem z całą ziemią będziemy zaproszeni do tego, by powiedzieć Bogu, jak zadziwiające są Twoje dzieła. A ostatnia zwrotka będzie mówić o tym, przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, którzy boicie się Boga, opowiem, co uczynił mojej duszy. Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mojej prośby, nie oddalił ode mnie swej łaski, uczynił wielkie rzeczy mojej duszy. Z jednej strony zaproszenie do uwielbienia razem z całym wszechświatem, ale to uwielbienie jest bardzo konkretne. Łaska Boga jest konkretna. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy, że Filip przychodzi i głosi w mieście Samarii, w konkretnym mieście do konkretnych ludzi. Kościół jest posłany konkretnie. W psalmie słyszymy cały świat konkretnie. Ja dzielę się, wchodzę w tę modlitwę całego świata nie z czymś nieokreślonym, nie z czymś ulotnym, efemerycznym, ale wchodzę w modlitwę Kościoła, wchodzę w Eucharystię. Kiedy pojawiam się w czasie liturgii, wchodzę z moją duszą, z moją historią, moim doświadczeniem. I to wszystko zostaje włączone w modlitwę Kościoła. Także siostry i bracia, kiedy my słuchamy słowa, kiedy stajemy na Eucharystii, jesteśmy jako konkretni ludzie. To jest moje i twoje, siostro i bracie, konkretne spotkanie z Bogiem. Wiem, że my o tym słyszymy. Wiem, że być może niektórzy z was pomyślą sobie, po co on to tutaj mówi, miał się zająć słowem. Ale myślę, że jest to bardzo ważne. I teraz w tym kontekście zatrzymajmy się przy pierwszym liście apostoła Piotra. To jest 3 rozdział, wersety między 15 a 18. I to jest ciekawe, że Piotr rzeczywiście od razu mówi o apologii, o obronie. Być gotowym do obrony nadziei, która w nas jest. Spojrzałem w notatki, które miałem w poprzednim cyklu, w ziarnie zrzuconym w ziemię, do tej niedzieli wielkanocnej. W kontekście święceń, dla nas też święceń diakonatu i przychodzących święceń kapłańskich. Właśnie ten sam tekst, ten sam wers był użyty te kilka lat temu. I wtedy zadałem sobie pytanie o mój plan na chrześcijańskie życie. Jaką mam nadzieję? W ogóle na co mam nadzieję? I że mogę odpowiadać, mogę mieć odpowiedź wtedy, kiedy żyję w duchu, kiedy mam te relacje z Duchem Świętym. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 19-20 wers. Duch będzie mówił przez was. Ale dzisiaj chciałbym się skupić przez moment na tej obronie. Święty Piotr, zresztą cały Kościół od samego początku, wiedział, że chodzi o apologię. Apologia jest związana też z parakletem, o którym będzie mowa za chwilę w kontekście Ewangelii. Ponieważ apologia to jest inaczej obrona, odpowiedź, mowa obrońcy. To jest przeciwieństwo słowa kategoria, które znaczy oskarżać, orzekać. Tak samo czasownik apologeomai znaczy bronić się, przemawiać w czyjejś obronie albo w swojej obronie, występować przeciwko grożącemu wyrokowi śmierci. A myślę, że pamiętamy, że słowo paraklet znaczy dokładnie tak. Być wezwanym, być zaproszonym, być mile widzianym, być tym, który pociesza, dodaje odwagi, nakazuje. Paraklet to jest ten, który stoi przy mnie, by mnie obronić. W dzisiejszym języku greckim paraklet po prostu znaczy adwokat, apologia, obrona u świętego Piotra, w znaczeniu, którego używa święty Piotr, pierwszy papież. To jest jasne, że będą ataki na Ewangelię. Jest jasne, że ktoś będzie pytać, nie będzie rozumieć Ewangelii. To jest jasne dla Kościoła. I teraz, czy ja się na to obrażę, czy będę walczył, czy będę niszczył tych, którzy nie potrafią zrozumieć, czy raczej będę miał gotowość uzasadnienia mojej nadziei. Ksiądz Wojciech Węgrzyniak, komentując to drugie czytanie, mówi o tym, że nie wiadomo kiedy i w jaki sposób zrodziło się w Kościele przekonanie, że ideał Kościoła polega na tym, by nikt nie miał wobec nas zarzutów. Jasne, że w listach apostolskich pojawiają się stwierdzenia, by poganie nie mieli nam czego zarzucić, to znaczy, żebyśmy prowadzili życie nienaganne, to znaczy, żebyśmy byli wierni nauce Chrystusa. Skoro mówi się o nas, że jesteśmy chrystianoi, chrześcijanie, Chrystusowi, to żebyśmy dawali świadectwo tego, że my należymy do Chrystusa, że robimy to, co Jezus. Ale to nie znaczy, że świat nie będzie nam nic zarzucał. To nie znaczy, że będziemy całkowicie zrozumiani, że nie będziemy prześladowani, nie będziemy odrzucani. O tym mówi Jezus, że taki będzie Kościół, że to po prostu się dzieje. Dlaczego mielibyśmy od tego uciekać? Ale pamiętajmy, nie chodzi o to, by teraz kogoś atakować, ale by umieć uzasadnić swoją nadzieję. To jest o wiele trudniejsze. nie być w pozycji atakującego, ale być tym, który używając spokojnych argumentów, wiary, osobistego doświadczenia, historii mojej duszy, mojej relacji z Bogiem, aby właśnie w ten sposób odpowiadać na zarzuty. To jest bardzo ważne. Czy rzeczywiście Ewangelia jest tą nadzieją, której chcę bronić? Której chcę bronić w sobie samym? Obronić Ewangelię Jezusa we mnie, kiedy przychodzi pokusa, kiedy przychodzi zniechęcenie, kiedy przychodzi zmęczenie, zwyczajne ludzkie zmęczenie. Czy chcę wtedy bronić Ewangelii Chrystusa? Czy to jest ta najważniejsza, fundamentalna wartość dla mnie dzisiaj, dla mnie księdza, ojca, matki, pracownika, ucznia, studenta, emeryta, człowieka schorowanego, człowieka dążącego do sukcesu, człowieka zmęczonego życiem, człowieka, który życiem się cieszy, który żyje bardzo aktywnie, który nie ma co robić. Twojej, siostro i bracie historii, czy Ewangelia jest fundamentem? Dlatego święty Piotr mówi w pierwszej części tego zdania: uznajcie w sercach waszych Chrystusa za świętego, świętego to znaczy oddzielonego, tego, któremu należy się wszystko. Święty, Bóg, Kadosz, ten, który daje mi wszystko, od którego wszystko pochodzi, który jest moją nadzieją na absolutny, całkowity sukces mojego życia, czyli na wieczność. Na wieczność w Bogu, na wieczność z Chrystusem. I teraz przejdźmy do Ewangelii. Ten dłuższy fragment 14 rozdziału Ewangelii w redakcji świętego Jana, czyli Ostatnia Wieczerza, wersety między 15 a 21, zaczyna się od wyznania Jezusa wobec uczniów. Jeśli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Będę prosił Ojca, innego parakleta da wam, by z wami był na zawsze, Ducha Prawdy. I zaraz później to zdanie właśnie, nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Dać parakleta, czyli rzeczywiście orędownika, wspomożyciela, adwokata. Nie zostawić sierotami, nie osierocić, nie zapomnieć. Bóg ma aż taką troskę, aż taką miłość. Dlatego właśnie ci, których Bóg kocha i którzy kochają Boga, nie doświadczają osamotnienia. Nie o to chodzi, że nie przeżywają trudności, nawet może wpadają w depresję. Owszem, ale ostatecznie zwyciężają dzięki miłości Ojca. Bo czym innym jest zmagać się z trudnościami życia i o tym, siostry i bracia, wiecie doskonale, bo macie takie doświadczenia na pewno. Czym innym jest zmagać się z trudnościami i doświadczeniami, kiedy człowiek wie, że jest sam, kiedy nie ma za sobą żadnego wsparcia, a czym innym jest stanąć naprzeciw wszystkich trudności, wiedząc, mówiąc kolokwialnie, że ma się plecy, to znaczy, że ma się Ojca Niebieskiego. Że ja mogę stanąć naprzeciw całego świata, nie po to, żeby pełnić swoją wolę i żeby światu narzucić mój sposób na istnienie, ale po to, żeby ogłosić miłość Ojca. Żeby wobec tego świata być świadkiem świata, który nie jest stąd. Rzeczywistości, która nie pochodzi od człowieka, ale jest przestrzenią miłości Boga. Jezus obiecuje, że nie zostawi sierotami tych, którzy nie osierocą Jego Ojca. Tych, którzy będą swoim życiem sprawiać, że Bóg będzie Ojcem. To znaczy, którzy pokażą swoim życiem, że chcą mieć Ojca. Właśnie tego Ojca. Świętego, jedynego Pana zastępów. Chcą traktować i traktują jak Ojca. Tych Ojciec nie osieroci. Bo to my nadajemy ten sens. Bóg objawia się nam jako Ojciec i Jego największym pragnieniem jest to, byśmy Go tak traktowali, jak Ojca. Byśmy czynili Go Ojcem przez nasze zaufanie, przez naszą wierność, przez naszą wytrwałość, przez nasze życie z Nim, przez nasze pragnienie bycia z Nim na wieczność, życia z Nim i w Nim na wieczność. A widzimy doskonale, że dzisiejszy świat bardzo odbiega od tego pragnienia Bożego. Widzimy, że ten świat naprawdę szukając i mając wpisane w samosedno istnienia to pragnienie bycia z Bogiem absolutnie i autentycznie je odrzuca. Dlatego, że chce żyć po swojemu. Dlatego niszczy się ojcostwo. Dlatego tak bardzo deprecjonuje się tę wartość, osobę ojca w rodzinie, osobę ojca jako odpowiedzialnego za wspólnotę, za społeczeństwo i tak dalej, i tak dalej. Prośmy dzisiaj, siostry i bracia, zachęcam was do tego, abyśmy słuchając w czasie liturgii tego słowa, które przychodzi dziś do nas, tego słowa, którym jest Bóg przychodzący, tego Boga, który jest słowem przychodzącym do każdego z nas, abyśmy słuchając tych czytań rzeczywiście mieli w sercu też te intencje, to wołanie do Pana, aby nam się objawiał jako Ojciec, abyśmy doświadczali Jego ogromnej troski, abyśmy, uznając Go za świętego w naszym życiu, mieli odwagę obronić tę nadzieję, nadzieję miłości Boga. I abyśmy dzięki temu mogli głosić Chrystusa w historii naszego życia, wobec całego świata i razem z całym światem, z całym Kościołem. I byśmy przede wszystkim z uwagą słuchali tego, co On mówi do nas. Bo to jest droga do nieba. To jest słowo, które daje życie wieczne.
Bogu niech będą dzięki.